Rozdział 14. Noc. Pan de Monte Cristo zaczekał, jak to było jego zwyczajem, aż Dupré odśpiewa słynną arię Pójdź za mną, po czym wstał i wyszedł. Morel pożegnał się z nim u drzwi, ponawiając obietnicę, że stawi się nazajutrz z Emanuelem punktualnie o 7. Hrabia uśmiechnięty i spokojny jak zawsze wsiadł do karety. Po 5 minutach był w domu. Ale kto znał hrabiego, domyśliłby się łacno, jakie nurtują go uczucia, gdy zawołał w progu. Ali, pistolety oprawne w kość słoniową. Ali przyniósł panu szkatułkę. Hrabia ją oglądać broń ze skrupulatnością zrozumiałą u człowieka, który miał zdać się na łaskę żelaza i ołowiu. Były to pistolety specjalne, z których Monte Cristo strzelał do celu u siebie w mieszkaniu. Broń to była niemal bezgłośna. Nikt by się nie domyślił, siedząc w przyległym pokoju, że hrabia się wprawia. Wziąwszy pistolet, obierał sobie punkt na metalowej płytce, która służyła mu za cel, kiedy otworzyły się drzwi i wszedł Baptysta. Nim jednak przemówił, hrabia dostrzegł przez uchylone drzwi jakąś zawoalowaną kobietę. Stała w półmroku, wszedłszy za Baptystą. Ujrzawszy pistolet w ręku hrabiego i dwie szpady na stole, wbiegła do gabinetu. Baptysta spojrzał pytająco na pana. Hrabia dał mu znak, lokaj wyszedł, zamykając drzwi. — Kim pani jesteś? — spytał hrabia. Nieznajoma rozejrzała się wokół, pragnąc jakby upewnić się, czy są sami. Następnie pochyliła się, jakby miała paść na kolana i złożywszy ręce, rzekła z rozpaczą — Edmundzie, nie zabijaj mi syna! Hrabia cofnął się, wydał stłumiony okrzyk. Broń wypadła mu z ręki. — Czyje imię wymówiła pani hrabina? — zapytał. — Twoje! — zawołała, odrzucając welon. — Twoje, którego ja tylko chyba nie zapomniałam. — Edmundzie, przyszła do ciebie nie hrabina de Morcerf, ale Mercedes. — Mercedes umarła, pani hrabino. Nie znam nikogo innego o tym imieniu. Mercedes żyje i Mercedes pamięta. Ona jedna, Edmundzie, ujrzawszy cię, wiedziała, kim jesteś, a nawet nie widząc cię, poznała twój głos i od tego czasu idzie za tobą, krok w krok śledzi cię i boi się ciebie. Wiedziała od razu, czyja ręka ugodziła jej męża. Masz pani na myśli Fernanda? Podjął hrabia z gorzką ironią. Skoro przypominamy sobie imiona, przypomnijmyż wszystkie. Monte Cristo wymówił imię pana de Morcerf z taką nienawiścią, że Mercedes zadrżała. Jak widzisz, Edmundzie, nie pomyliłam się. Miałam rację, mówiąc, oszczędź mi syna. A któż pani powiedział, że ja mam do niego pretensje? Nikt, przysięgam. Matki mają dar jasnowidzenia. Odgadłam wszystko, byłam dziś w operze. Widziałam całą scenę z ukrycia. A więc widziałaś, pani, że syn Fernanda znieważył mnie publicznie, powiedział ze straszliwym spokojem Monte Cristo. Litości. Widziałaś, pani, że cisnąłby mi w twarz rękawiczkę, gdyby przyjaciel mój, pan Morel, nie przytrzymał go za rękę. Posłuchaj, mój syn domyślił się także. Obwinia cię o nieszczęścia, które spadły na mojego męża. Łaskawa pani jest w błędzie, to nie nieszczęścia, to kara. To nie ja ugodziłem pana de Morcerf, to ukarała go opatrzność. I z jakiegoż to tytułu pełnisz rolę opatrzności? Czemuż pamiętasz o tym, o czym ona zapomniała? Cóż ciebie, Edmundzie, obchodzi Juanina i jej wezyr? Czymże dotknął cię Fernand Mondego, zdradzając Alipasze? To też, łaskawa pani, cała ta sprawa dotyczy oficera francuskiego i córki Wasyliki. Nic mnie to nie obchodzi, ma pani rację. Przysiągłem zemstę nie kapitanowi francuskiemu i nie hrabiemu de Morcerf, ale rybakowi Fernandowi, mężowi katalonki Mercedes. A, cóż za okropna zemsta za błąd, który popełniłam, przywiedziona do niego fatalnością. Bo winowajczynią ja jestem, Edmundzie. I jeśli chcesz wywrzeć na kimś zemstę, zemścij się na mnie, że osamotniona, gdy znikłeś, okazałam słabość. Ale dlaczegoż to znikłem? Czemu byłaś pani osamotniona? Bo cię pojmano i wtrącono do więzienia. A czemu pojmano mnie i uwięziono? Nie wiem. O, nie wiesz, pani. Tego przynajmniej się spodziewam. No to ja pani powiem. Aresztowano mnie i wtrącono do lochu, ponieważ w altance Ustronia, w willie naszego ślubu, pewien człowiek nazwiskiem Danglars napisał list, a rybak imieniem Fernand zaofiarował się, że wrzuci ów list do skrzynki. I Monte Cristo otworzył energicznym ruchem szufladę kantorka. Wyjął pożółkłą kartkę, na której atrament zrudział już i podsunął ją Mercedes pod oczy. Był to list Danglarsa do prokuratora królewskiego. Pamiętacie, jak hrabia de Monte Cristo, przebrany za mandatariusza firmy Thomson & French, wypłacił panu de Beauville 200 000 franków i wykradł akta sprawy Edmunda Dantesa. Mercedes przeczytała ze zgrozą, co następuje. Oddany sługa tronu i ołtarza donosi panu prokuratorowi królewskiemu, że oficer ze statku Faraon, niejaki Edmund Dantes, który przybył dziś rano ze Smyrny, zatrzymawszy się po drodze w Neapolu i Portoferrajo, przywiózł był list od Murata do uzurpatora, w następstwie czego uzurpator wręczył Dantesowi list do Komitetu Stronnictwa Bonapartystów w Paryżu. Dowód winy wyjdzie na jaw po aresztowaniu Dantesa, gdyż list ów znajduje się albo w jego kieszeni, albo w mieszkaniu jego ojca, albo też w kajucie Dantesa na statku Faraon. O Boże! Zawołała Mercedes, przeciągając dłonią po spotniałym czole. I ten list! Kupiłem go, łaskawa pani, za 200 000 franków, ale to fraszka, skoro mogę dziś dzięki niemu oczyścić się w pani oczach. A co wynikło z tego listu? Wie pani przecie, że wtrącono mnie do więzienia, ale nie wie pani, jak długo tam byłem. 14 lat, o ćwierć mili od pani domu, w lochach zamku If. Nie wiesz pani, że co dzień przez te 14 lat ponawiałem przysięgę o zemście, a jednak nie wiedziałem, że poślubiłaś pani Fernanda, donosiciela, i że mój ojciec umarł z głodu. Sprawiedliwy Boże! Zawołała Mercedes, słaniając się. Dowiedziałem się o tym po 14 latach, wydostawszy się z więzienia. Poprzysiągłem Fernandowi zemstę i mszczę się. Ale czy jesteś pan pewien, że nieszczęsny Fernand jest sprawcą tego wszystkiego? Przysięgam pani na zbawienie, że tak. Ma też na sumieniu inne, nie mniej szkaradne postępki. Francja jest jego przybraną ojczyzną, a on przeszedł na stronę Anglików. Rodowity Hiszpan walczył z Hiszpanami, a będąc na żołdzie Alego, zdradził go i zamordował. Wobec tego wszystkiego, cóż znaczy list, który przeczytałaś pani? Figiel kochanka, który winna wybaczyć, rozumiem to każda kobieta. Psoty tej nie wybaczy jednak człowiek, który miał poślubić ową kobietę. Francuzi nie zemścili się na zdrajcy, Hiszpanie nie rozstrzelali zdrajcy, Ali leży w grobie. Ale ja, zdradzony, żywcem pogrzebany, wstałem z grobu, gdyż Bóg tak chciał, Bogu jestem winien tę zemstę, przysłał mnie bowiem jako mściciela. Biedna kobieta opuściła głowę i ręce jej opadły. Nogi ugięły się pod nią, klękła. Przebacz, Edmundzie, przebacz ze względu na mnie, bo kocham cię, jak kochałam. Ale cnotliwa małżonka wzięła w niej górę nad porywem kochanki i matki. Czoło jej dotknęło niemal kobierca. Hrabia podbiegł do Mercedes i podniósł ją. Usiadłszy w fotelu, spoglądała przez łzy na twarz Monte Cristo, którą boleść i nienawiść czyniły jeszcze groźniejszą. Muszę zniszczyć to przeklęte plemię. Muszę być posłuszny Bogu, który wskrzesił mnie, bym ukarał winnych. Niepodobna pani, niepodobna. Edmundzie, rzekła biedna matka, próbując wszelkich środków. Czemuż nie mówisz do mnie Mercedes, kiedy nazywam cię Edmundem? Mercedes, powtórzył Monte Cristo. Mercedes. A tak, masz pani rację, z rozkoszą jeszcze wymawiam to imię i od bardzo dawna zadźwięczało ono po raz pierwszy tak wyraźnie w moich ustach. O, Mercedes! Wymawiałem twoje imię, wzdychając smętnie, jęcząc z bólu i krzycząc z rozpaczy. Wymawiałem je zziębnięty do szpiku kości, skulony na słomie w moim lochu. Wymawiałem je trawiony gorączką, tarzając się po kamiennej podłodze więzienia. Mercedes, muszę się zemścić, bo 14 lat cierpiałem, płakałem i złorzeczyłem. Tak, Mercedes, muszę się zemścić. I hrabia w obawie, by nie wzruszył się prośbami tej, którą tak Ongi kochał, jął przywoływać wspomnienia na pomoc nienawiści.